Dzisiaj w konsulacie polskim w Sydney otwarta zostanie wystawa prac Juliany Bednarowicz, polskiej artystki pracującej we współpracy z artystami aborygeńskimi. Pani Juliana Bednarowicz wspólnie z mężem Ryszardem Bednarowiczem już zainstalowali obrazy w konsulacie, a teraz na kilka godzin przed otwarciem wystawy są z nami. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
Dzień dobry Pani i dzień dobry słuchaczom radia SBS Polskiej Sekcji.
Dziękuję serdecznie. Co zobaczymy na tej wystawie?
Na tej wystawie zobaczymy portrety artystów aborygeńskich, które wykonała Julianna. Jest ich w sumie 12 portretów. Portrety o tyle są, wydaje się nam i nie tylko nam, ciekawe i unikatowe, że portretowani są artyści aborygeńscy i ci artyści aborygeńscy, którzy są na portretach, część domalowali swojej historii.
Jak malowanie twarzy ma się do robienia zdjęć? Bo wiemy, że nie wolno pokazywać zdjęcia twarzy osoby nieżyjącej. Takie są wierzenia aborygeńskie. A jak są przestrzegane takie reguły, jeśli chodzi o malowanie osoby i potem pokazywanie jej portretu po odejściu?
Oczywiście spotkaliśmy się to jeszcze kilkadziesiąt lat temu. To była obraza z Niewaga, bo zarówno nie wolno było wymieniać nazwiska, imienia zmarłej osoby, zastępowało się to innymi terminami, ale też nie wolno było pokazywać i wiele katalogów wystaw miało z tym problemy. Aczkolwiek czasy się zmieniają, aborygeni, młodsza generacja bardziej już to akceptuje i nawet zdarzało mi się, że zmarł artysta Paddy Sims, to rodzina przyszła i chcieli ode mnie zdjęcie, żeby wydrukować i położyć na jego trumnie.
Aż do tego stopnia zmieniły się obyczaje.
Tak, zmieniają się obyczaje, są bardzo tolerancyjne. Być może ta wystawa, gdyby odbyła się w Alice Springs i przyszła rodzina tych artystów, to być może by było troszkę skomplikowane, ponieważ, nie wiem, 3-4 osoby z tych namalowanych już niestety nie żyją.
Do nich odnosi się to przestrzeganie prawa tradycyjnego, plemiennego niepokazywania twarzy na portrecie czy na zdjęciu. Na czym polega ta współpraca? Bo konsulat zaprasza na wystawę polskiej artystki współpracującej z artystami. Pani Juliana Bednarowicz maluje portrety aborygenów. Oni, jak pan sam powiedział, domalowują swoją historię.
Tak, to nazywa się współpraca. Przede wszystkim Juliana maluje artystów, których poznaliśmy, dobrze znamy i posiadamy ich obrazy. Czyli to są, jak to się mówi, nasi znajomi, czy byli nasi znajomi. My wiemy, co oni malują, jakie historie malują i w jakim stylu malują.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry Pani Juliano. Cieszę się, że mamy okazję porozmawiać. Jak nawiązuje Pani kontakt z aborygenami? Jak udaje się Pani wspólnie malować jeden obraz?
Bywa to różnie. Jeżeli często do nas przychodzą, to pytam się, najgorzej było pierwszy obraz zrobić, pierwszy portret. Ale jeżeli już miałam portret i pokazywałam ten portret następnej artystce i pytałam się i przypominałam następnym razem i następnym razem, decydowały się. Niektóre artystki jak Gracie Morton, musiałam chyba 2,5 roku czekać, aż się zdecyduje. Ona się strasznie wstydziła, chowała swoją twarz i w ogóle tak jakoś przeżywała jak małe dziecko. I wreszcie, jak już kolejną jej ciotkę namalowałam i rodzina przychodziła, na pewno dużo rozmawiali u siebie w domu, bo przyprowadzali dzieci i pokazywali, każdy wiedział, że to jest taka ciocia, taki wujek. Więc Gracie powiedziała mi tak skromnie i po cichu, że ona by chciała być namalowana, tylko ona chce ładnie wyglądać i musi się ładnie ubrać i uczesać i w ogóle. I ja byłam bardzo zdumiona, taka po prostu dopiero zrozumiałam, że one też chcą ładnie wyglądać.
Jak długo trwa namalowanie takiego obrazu? Czy one pozują, siedzą przed panią i pani maluje, czy pani robi szkic?
No ja robię szkic. W ogóle, żeby namalować kogoś, jeżeli chodzi o mnie, ja muszę kogoś poznać i polubić. Ja muszę tak jakby wejść w niego duchowo. Jeżeli ja akceptuję ja uwielbiam tych ludzi, ja chcę go namalować i może dlatego one wychodzą mi, że ludzie mówią, że one jak żywi, tak mi wychodzą. Zabieramy ich na sesję zdjęć, dlatego że w domu, w takich domowych, naszych warunkach, oni nie są naturalni. Naturalnie wyglądają w buszu, więc zabieramy ich do buszu i tam prosimy jej, żeby usiadła i robiła to, co ona robi naturalnie, czy śpiewała, tańczyła, czy rysowała na piasku. Trzeba zrobić zdjęcia. I później jak wybieram to, które najlepiej mi odpowiada do tej osoby i staram się to odtworzyć. Zdjęcie musi być podstawą, bo każde przyjście aborygena to drogo kosztuje.
Jak to mam rozumieć?
No musimy, bo oni zawsze chcą pieniądze.
Aha. Także Julia maluje obraz i częściowo ten obraz jest malowany pod charakter danej osoby, a także pod topografię i tematykę. Czyli stara się umieścić konkretne miejsce, gdzie oni żyją, w jakiej osadzie, jak wygląda pejzaż. No i pewne gesty, pewne ruchy. Artysta dostaje, załóżmy, 1/4, 1/5, część obrazu jest zostawiona, zamalowana czarno. No i oni wtedy malują kropkowo, czy linearnie swoje historie.
Czy państwo wiecie, pani Juliana, jako współautor tego obrazu, wie, co ta historia znaczy? Bo też wiemy, nawet z rozmów z panem na temat kultury aborygeńskiej, że malarstwo aborygeńskie ma swoje bardzo silne związki kulturowe z kulturą danego plemienia. Podobno zawsze coś znaczy. Czy państwo weszliście w tajniki tego malarstwa aborygeńskiego?
Oczywiście najpierw osobiście musieliśmy, czy ja musiałem przeczytać sporo książek, które są dostępne. Następnie artyści nam mówią, które co malują, zresztą my wiemy mniej więcej co malują. Artysta przeważnie ma kilka tematów, które dziedziczy od swoich przodków, dziadków, ojców czy matek. I tradycyjnie te tematy tylko mógł malować. Nie mógł kopiować, nie mógł malować dowolnego tematu, bo to było traktowane jako kradzież. Także jeżeli artysta, załóżmy Daniel Rex, Japananka, maluje miodową mrówkę, no to my wiemy, że to jest historia miodowej mrówki. Czy inne artystki malują dziką śliwkę, bush plum, to my wiemy, co malują, przygotowujemy oczywiście farby, odpowiednie pędzle czy patyki, no bo jesteśmy, jak to się mówi, przygotowani. Oczywiście artyści przychodzą do nas, do naszego ogródka czy miejsca na werandę, no i są za to odpowiednio wynagradzani. Nie ma nic za darmo, jak się mówi. Oczywiście aborygeni są narodem praktycznym i w dużym stopniu malują te obrazy na sprzedaż, po prostu rzadko kiedy dają za darmo do galerii czy kolekcjonerom. I słusznie, bo malowanie, siedzą z skrzyżowanymi nogami, zgarbieni, pochyleni, malują na ziemi, stawiają te kropki, to jest żmudna i ciężka praca.
Co oznaczają kropki i linie ciągłe? Bo podobno wszystkie coś oznaczają. Są obrazy, które są taką mapą drogową danego regionu, niemalże jak Google Map.
Tak, to są obrazy, na przykład były tradycyjne obrazy Tingari, to byli przodkowie, którzy stworzyli geograficzne ukształtowania, nadali ludziom prawa, stworzyli ceremonie i przodkowie ci wędrowali z miejsca do miejsca i mapa aborygeńska to jest jakaś skała, to jest jakieś stare drzewo, miejsce wodne. I na obrazie, jeżeli jest obraz Tingari, to jest siatka, kółka współśrodkowe, połączone liniami, to co tworzy taką siatkę. I dla nas to jest coś abstrakcyjnego. Dla aborygenów to są na przykład konkretne miejsca i konkretne szlaki, gdzie jakieś dodatkowe historie się wydarzyły.
Od jak dawna państwo współpracujecie z malarzami aborygeńskimi w Alice Springs?
Ja przyjechałem do Alice Springs 18 lat temu. Jednym z moich celów było właśnie poznanie sztuki aborygenów i napisanie książki o nich po polsku. W międzyczasie zrobiłem wystawę sztuki aborygenów w Warszawie, w Poznaniu, w Szczecinie. I będąc na miejscu i znając ich charakter i przywary niekiedy i historię, po prostu jest dużo łatwiej coś zrobić. I wpadliśmy, żonę poznałem trochę później. Moja żona studiowała historię, studiowała malarstwo w Toruniu i w Kaliszu i była nauczycielką w Polsce. No i po jakim czasie doszliśmy do wniosku, dlaczego nie uwiecznić tych artystów, którzy albo odchodzą, albo się starzeją, albo po prostu znikają. No i jakoś wpadliśmy na ten pomysł i zaczęło się od jednego obrazu oczywiście, teraz już jest ich 12.
Wystawa, która będzie dzisiaj otwarta, pokaże 12 portretów aborygeńskich. Czy pani Juliana ma dalsze plany na malowanie artystów aborygeńskich i współpracę z nimi?
Oczywiście, tylko niestety sztuka aborygeńska, która przeżyła bardzo duży boom w latach 80. i 90., jak to się mówi, troszkę słabnie.
Zainteresowanie nią, tak?
Nie tylko. Dużo przyczyn jest. Między innymi przyczyny są, że brakuje artystów, dobrych artystów. Ci artyści, którzy zaczęli malować w latach 70. Podpisywali krzyżykiem. Oni malowali te prawdziwe historie religijne. Historie, którym nawet kobietom nie wolno było oglądać. I po prostu tych artystów jest coraz mniej, albo są już zbyt starzy. A nowa generacja są zdolni i chcą kontynuować, ale już nie ma takiego entuzjazmu wśród młodszych ludzi. Oczywiście Juliana chce namalować, może dojdzie do 15-20 portretów, ale prawdę mówiąc już na przykład chce namalować jakiegoś artystę, on pojechał na ceremonię pogrzebową i nie ma go 2 tygodnie. A potem nie można go znaleźć, bo gdzieś indziej pojechał, albo się przeprowadził. Oni są nomadzi i rzadko mają telefon, może ci młodsi. Po prostu trzeba się pytać przez kogoś, żeby kogoś znaleźć.
Czy państwo planujecie sprzedaż tych 12 obrazów? Czy to jest tylko wystawa i będziecie to pokazywać nie tylko w konsulacie, tylko może gdzie indziej?
Na tym etapie mieliśmy dość udaną wystawę w Melbourne, na Federation Square. Tam było 9 portretów. Chcemy po prostu tą kolekcję, tak mówiłem, mieć 15-20 i to chcieli, ponieważ to są rzeczy unikatowe, na tyle, że wielu artystów nie żyje i ci artyści nam podpisywali te obrazy, przykładali rękę, że chcemy to sprzedać
jako całość,
jako kolekcję, dlatego że gdybyśmy to rozbili, sprzedali po jednym, dwóm, trzem, no to by się tak rozleciało trochę.
No tak, to jest historia malarstwa aborygeńskiego z portretami tych malarzy.
Z portretami, to są nasi znajomi, wszystkich znamy osobiście. Mamy też rodzina Dżepananka z takiej osady nadała nam imię, to już było kilkanaście lat temu, że mamy imię, jak to się mówi, klanowe.
Państwo macie imię klanowe.
Tak, co jest taką, jak to się mówi, gościnnością, ale zobowiązuje do pewnych rzeczy, ale
zobowiązuje do przestrzegania reguł plemiennych, tak?
Reguł, no troszkę niekiedy im pomagamy, załatwimy odzież czy tego. Także ja się nazywam Dżapananka, a moja żona Napurula, bo oni tak się mieli te 8 nazwisk szczepowych i musieli odpowiednio, na przykład Kowalski mógł wyjść, mieć żonę Kwiatkowską.
A nie na przykład Nowak?
Nie.
Aha.
bo to było ściśle przestrzegane. I...
Czyli miłość nie wchodzi w grę. Są reguły plemienne bardzo ściśle przestrzegane, tak?
Tak, żona czy żony, bo było wielożeństwo, były wyznaczane już jak się urodziły. To nie znaczy, że od razu była żoną, ale była przeznaczona. W tej chwili to się już rozluźnia, to już nie ma, bo jeżeli na przykład w tym systemie nazwisk, który było 8, sąsiad z sąsiadem się zakochali, to była kara, nawet kara śmierci.
Aż do tego stopnia. A dlaczego tak silne plemienne reguły? Dlaczego tak?
Może doszli do wniosku, że miłość się rozwija, ale nie zakochuje jak Romeo i Julia. Ale życie na pustyni było bardzo ciężkie, na warunkach półpustynnych. I to musiało być regulowane, ściśle regulowane, żeby dana grupa czy szczep przetrwał. I oczywiście, żeby nie było kazirodztwa. Bo ludzi nie było dużo, bo oczywiście było to zaludnienie małe. I to chroniło w jakiś sposób przed tym, żeby to społeczeństwo było fizyczne, zdrowe i miało duchowe, religijne wierzenia.
Czy znając kulturę aborygeńską i znając samych aborygenów, czy uważa pan, że te wszystkie zwyczaje, przepisy, reguły plemienne są dalej przestrzegane, czy bardzo już rozluźnione w społeczeństwie aborygeńskim?
Rozluźniają się i to bardzo. Ja tu mówię w tej chwili o terenie, w którym mieszkamy, o centralnej Australii, o szczepach, które znamy. Przedstawicieli artystów mieli może z 4-5 szczepów z tamtego rejonu. Młodzież niestety nie respektuje już tak tego prawa. Oczywiście wchodzi tu w grę, wchodzą telefony komórkowe, telewizory, samochody, sklepy i tak dalej. Także jeżeli młody kiedyś popełnił przestępstwo, to karało go w szczepie starszyzna. Karała go i to było niekiedy rzucanie dzid w nogi. Ta kara była wykonywana szybko i skutecznie. W tej chwili, jeżeli aborygen młody, załóżmy młody, popełnił przestępstwo, to on woli iść do więzienia, bo ta kara jest lżejsza. Czyli oni nie mogą wykonać kary szczepowej, bo no, niekiedy robią, ale generalnie to, co widzimy, co się stało z Indianami amerykańskimi czy ze Eskimosami, że dobra cywilizacji psują, czy też może aspekty finansowe. Także pomoc, czy zbyt duża pomoc może doprowadzić do degeneracji kultury.
Dziękuję bardzo za rozmowę i zapraszam na wystawę państwa, wystawę obrazów pani Juliany Bednarowicz, która zostanie otwarta dzisiaj w Konsulacie Generalnym RP w Sydney. Do kiedy potrwa ta wystawa?
Niestety ta wystawa będzie tylko 2 dni, będzie dzisiaj otwarcie, jutro będzie jeszcze otwarta. Dziękujemy konsulatowi i pani Reginie Jurkowskiej za zorganizowanie, ale konsulat niestety nie ma możliwości, aby ktoś tej wystawy pilnował. My niestety musimy wracać też do Dali Springs, także wystawa będzie trwała krótko.
Czyli macie państwo jedyną okazję dzisiaj albo jutro zobaczyć obrazy pani Juliany Bednarowicz we współpracy z artystami aborygeńskimi. Dziękuję państwu serdecznie.
Dziękuję pani.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.